Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska, a przed nami no blisko godzina retrospekcji.
Będziemy wspominać ubiegłoroczny 23. Bydgoski Festiwal Operowy, żeby Państwa tak już pełną parą wprowadzić w ten nowy festiwal. Każdy jest ciekawy, interesujący, różnorodny. Ten rok pokazuje, przynajmniej ten plan, który przedstawili organizatorzy, że będzie to bardzo różnorodny festiwal, ale nie można narzekać. W ubiegłym roku, a zresztą posłuchają Państwo sami.
Uwaga, panowie, startujemy. Proszę 50% widowni. Uwaga, wychodzi dyrektor Figas.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa niezwykle serdecznie na inauguracji 23. Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
XXIII Bydgoski Festiwal Operowy rozpoczynają jak zwykle gospodarze. Opera Nowa przygotowała tytuł, który nie był grany przez ten zespół 44 lata. Don Carlos Giuseppe Verdiego wyreżyserował Włodzimierz Nurkowski.
To libretto jest dosyć klarowne, aczkolwiek w moim pojęciu jest jednym z najgłębszych, w ogóle ta opera jest jednym z najgłębiej penetrujących psychologicznie utworów muzycznych, jakie napisano w historii gatunku. Powiedziałbym, jest niesłychanie nowoczesna, przez to, że pokazuje bardzo wielowarstwowo, bardzo sposób taki przenikliwy sytuację ludzi uwikłanych w swoje jakieś własne zaszłości czy obciążenia genetyczne wręcz. Interakcje, które następują między nimi w sferze jakby rodziny, kręgu, władzy, no i również dramat polityczny państwa represyjnego.
Kierownictwo muzyczne objął i za pulpitem dyrygenckim stanął Piotr Wajrak.
Kiedy pada tytuł Don Carlos, to zarówno miłośnicy opery, jak i zwykli ludzie, którzy być może do tej opery chcieliby przyjść, wstrzymują oddech. Przygotowując się do premiery bydgoskiej, zwróciłem uwagę na to, że te przeróbki Don Carlosa nie były w zasadzie powodowane względami artystycznymi, to znaczy nie był przepisywany, wymyślany na nowo dlatego, że się kompozytorowi nie podobała jakaś aria czy jakaś scena, tylko po prostu to wszystko nie sprawdzało się odbiorze widza. Opera była bardzo długa, zagmatwana, skomplikowana. Współczesny widz będzie niezbyt chętny, by przyjść na ponad 4 godziny i oglądać bardzo długi spektakl, natomiast chętnie zobaczy zwartą historię z klarownym przesłaniem. Postanowiłem przychylić się do tego pomysłu w taki sposób, aby uzyskać przedstawienie logiczne, spójne pod względem narracji libretta, pod względem narracji inscenizacyjnej, ale też z zachowaniem najważniejszych fragmentów muzycznych, tych, które są przebojami świata opery, aby nie utracić tego, co w Don Carlosie najwspanialsze, czyli piękna głosu ludzkiego z towarzyszącą wielobarwną orkiestrą.
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas.
Zawsze mamy dwie, a nawet trzy obsady. Tego nas nauczyło operowe życie. Don Carlos to jest taki tytuł, który, jak już powiedział Piotr Wajrak, wymaga specyficznego rodzaju głosów i wielu moich kolegów dyrygentów, bardziej doświadczonych, starszych, ostrzegało mnie, czy zdaję sobie sprawę, na co się rzucamy. Wśród grona solistów, których udało nam się pozyskać, są i tacy utytułowani, śpiewający na najlepszych scenach Europy, tak jak Wojtek Śmiłek, ale są też debiutanci, dopiero rozpoczynający swoją karierę śpiewaczą, którzy mile nas zaskakują. Tutaj pozwolę sobie wymienić czy Janusza Żaka, czy bydgoskiego studenta Sławomira Kowalewskiego, który zrobił wszystkim olbrzymią niespodziankę, przygotowując rolę markiza Pozy, rolę, no, która wymaga niemałych umiejętności i doświadczenia, którego przecież ten człowiek jeszcze nie ma, a doskonale radzi sobie z tymi zadaniami, które wyznaczył mu reżyser i kierownik muzyczny.
Tadeusz Lenkier, Don Carlos.
Nie schodzi pan ze sceny przez blisko 3 godziny.
No, on chyba nawet ponad 3 godziny w sumie, tak, muzyki jest, no myślę, że 3 godziny z hakiem jeszcze, ale na szczęście jest przerwa w środku, co jest swoistym pocieszeniem dla mnie.
Profesor Katarzyna Rymarczyk, występuje tutaj, no między innymi pani studentka.
No już była, ale denerwuje się ogromnie. To jest to pozycja, której wymagane są przepiękne i znakomite głosy. No przeżywam to ogromnie.
Powiedzmy, że chodzi o Jolantę Wagner.
A jak się podoba ta realizacja przy dość umownej scenografii chociażby?
To jest taka moda w tej chwili. To nie jest pierwszy przypadek. W tej chwili reżyserzy z formą ruchomych ścian tworzą tam. Ja bym to nawet zaakceptowała. Jest tylko jeden moment, o którym na razie nie chcę mówić, scenicznego potraktowania Carlosa. Natomiast to zaakceptuję, bo to i 4D czy 3D, już się nie znam, na tym są wyświetlane sceny, jest łatwiej. Taki trend jest w tej chwili.
Pan Jacek Marczyński.
Otrzymaliśmy dużą dawkę dramatu. Bardzo to jest muzycznie dobrze zrobione. To jest, nie jest łatwa muzyka, bo ona pozornie jest bardzo kameralna i trzeba dużych umiejętności, żeby nać jej dramatyzm. Myślę, że pan Piotr Wajrak sobie z tym świetnie radzi. Bardzo dobrze brzmi orkiestra. Bardzo czysto. Wszystko jest wybrzmiałe, że tak powiem. Z obsady bardziej mi się podoba męska część niż żeńska, aczkolwiek jest to ze ansamble wyrównany. Co do samej inscenizacji powiem tak, że jest ona momentami bardzo czysta i klarowna. Momentami mnie denerwują pewne pomysły. Znaczy to denerwuje mnie to, co często denerwuje mnie w ogóle u tego reżysera, który jest sprawnym reżyserem, natomiast nie wierzy w siłę dramatu i często go zanieczyszcza rozmaitymi naddatkami. Dla mnie takim ewidentnym naddatkiem jest tutaj i choreografia, nie najciekawsza, ale i nie momentami po prostu niepotrzebna. Zastanawiam się, co wyniknie z tych czarnych postaci, które przypominają mi bardziej dżihadystów niż mnichów. Czy z tego coś wyniknie w puencie, czy też nie?
Warcisław Kunc.
No ja czekam na następne, ale wyraźnie napięcie rośnie. Uważam, że inscenizacja bardzo interesująca. Jest pokazana też pełna technika gdyby sceniczna i możliwości teatru. Bardzo mi się podoba orkiestra, balans. Śpiewacy różnie. Są momenty, kiedy rzeczywiście porywają, są momenty słabsze, ale to naturalne. Premiera, proszę Państwa, na premierze zawsze jest kłopot. Na premierze jest zawsze kłopot, bo wszyscy chcą być jak najlepsi i to trochę ogranicza. Wydaje mi się, że ten spektakl będzie się wszystkim bardzo podobał, bo jest tak przygotowany, tak zrobiony. Tylko gratulować.
Pan Leszek Skla.
Bardzo się podoba, choć mam malutkie zastrzeżenia. To znaczy głównie chciałbym usłyszeć może większe zróżnicowanie w grze orkiestrzy, może bardziej dynamicznie, może bardziej ekspresyjnie. Oczekuję, że akt drugi wniesie trochę życia.
Co pan by tu zagrał?
Gdyby dano mi szansę, na pewno bym zagrał pozę. Chociaż muszę powiedzieć, że poza mi się bardzo dzisiaj podoba. Pan Kufluk jest bardzo dobrym pozą. To mogę bez cienia kokieterii powiedzieć.
Pani Dorota Schwarzman.
Muszę przyznać, że dawno nie byłam w Bydgoszczy w Operze Nowej. No, bardzo się tu dobrze odbiera spektakl. No, spektaklu jeszcze samym to niewiele jest do powiedzenia, bo na razie jest dopiero połowa w tym momencie, kiedy panie ze mną rozmawiają. Ja w ogóle uwielbiam Don Carlosa i zawsze chętnie słucham. No, chociaż oczywiście bardzo zróżnicowane wrażenia mam.
Wrocławski Teatr Kapitol po raz pierwszy pojawił się na bydgoskim festiwalu operowym. Mistrz i Małgorzata, według powieści Michaiła Bułhakowa, to pierwsze muzyczne ujęcie tego dzieła literackiego. Reżyserii, tłumaczenia i adaptacji podjął się Wojciech Kościelniak, teksty piosenek napisał Rafał Dziwisz, muzykę skomponował i za pulpitem dyrygenckim stanął Piotr Dziubek. Scenografia i wizualizacja jest autorstwa Damiana Styrny, kostiumy przygotowała Bożena Ślaga, choreografię Jarosław Stanik, a reżyserią światła zajął się Bogumił Palewicz. Thank you.
Pan Konrad Imiela, dyrektor Teatru Kapitol we Wrocławiu i jednocześnie występujący w spektaklu Mistrz i Małgorzata. Państwo przywożą to przedstawienie do nas do Bydgoszczy.
To jest spektakl, który miał swoją premierę we wrześniu 2013 roku. Dla nas to był dzień szczególny, bo otwieraliśmy wtedy nowy Kapitol, nowy Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu po 2-letnim okresie przebudowy. No i wykorzystaliśmy wszystkie możliwości techniczne nowej sceny. W związku z tym nam to jest w ogóle pierwszy wyjazd z tym spektaklem poza Kapitol, bo też no, byliśmy zapraszani na kilka festiwali, ale okazywało się, że ciężko jest znaleźć scenę, która sprosta tym wymaganiom technicznym tego przedstawienia. No a przy pewnych przeróbkach scenografii scena opery nowej, świetna zresztą, świetnie wyposażona, okazała się, że tak powiem, dźwignąć ten techniczny temat tego przedstawienia. To ona jest na przykład szersza niż scena w Kapitolu, więc tak jak się przyglądałem na próbie, te sceny jeszcze są bardziej spektakularne. Świetnie się sprawdzają projekcje Damiana Styrny, który jest autorem scenografii. To jest taki graficzny świat Damiana, który tutaj wygląda, mam wrażenie, jeszcze lepiej niż w Kapitolu, bo to wszystko jest większe, dużo więcej powietrza jest, ta skala jest inna. No a sam spektakl, no to jest adaptacja świetnie wszystkim znanej powieści Michała Bułhakowa. Ja sobie przypominam, jak rozmawiałem z Wojtkiem Kościelniakiem, reżyserem tego przedstawienia, nie wiem, ze 20 lat temu. Rozmawialiśmy o tym, jakimi tytułami można by tchnąć nowego ducha w teatr muzyczny. I pierwsze dwa tytuły, które Wojtek wymienił, o których marzy, żeby kiedyś zrealizować, to była opera za 3 grosze, Brechta i Weila i właśnie Mistrz i Małgorzata.
Morelowy napój wytworzył obfitą, żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili, z miejsca dostali czkawki. Zapłacili. O, i udali się w kierunku ławki. Wtedy nagle serce Berlioza zadrżało i na chwilę zatrzymało się. Potem co prawda wróciło na swoje miejsce, ale tkwiła w nim tępa igła. Jednocześnie ogarnął...
Pani Justyna Szafran, jest pani narratorką tego spektaklu. To taka postać scenicznie wymyślona przez reżysera.
Tak, nawiązujemy, jakby jestem osobą, która opowiada, jestem Jeleną Szyłowską, czyli ostatnią żoną Bułhakowa i ona napisała pamiętniki, trochę się nimi inspirowaliśmy, ale tak naprawdę ona jest tuż po pogrzebie swojego ukochanego i opowiada to, jakby wchodzi nagle w tę książkę i opowiada tę książkę. Mieszane to jest z takimi jej osobistymi wspomnieniami z ich życia, tego jest bardzo mało i enigmatyczne, nie do wychwycenia przez nikt. Niektórzy widzowie to wychwytują, niektórzy nie, ale opowiadamy też głosem Bułhakowa, czyli książką pomieszaną z pamiętnikami, ale z pozycji Jeleny Szyłowskiej. To się fajnie okazuje na końcu spektaklu. Jak się uważnie słucha i zna się książkę i historię, to myślę, że to fajnie się rozwiązuje z frajdą.
Czy gdy w logiczne rzecz ująć słowa, człowiek czymkolwiek może sam kierować, gdy pozbawiony jest możliwości zaplanowania choćby przyszłości? Na śmiesznie krótki czas, powiedzmy 1000 lat. I mało tego, mój drogi panie, nie może ręczyć, co się z nim stanie.
Zasadniczo wydaje mi się, że to wszystko mieści się na szczęście w całej tej inscenizacji, co nie jest bez znaczenia.
Piotr Dziubek, kompozytor.
Bo zawsze łatwiej opowiedzieć historię, którą się lubi, a tą się lubi. Zdecydowanie przeczytana, lektura wiele razy od deski do deski. Mam takie poczucie, że zmieszczony jest tam i ten świat, który mnie fascynuje, czyli ten świat wschodni dla mnie muzyki rosyjskiej i z pełnym takim szacunkiem dla twórczości wielu wybitnych kompozytorów, a przy okazji mieszczenie się w takim świecie pewnej iluzji, pewnego żartu, pewnej powagi w niektórych scenach z muzyką związanej, ja też również. Jest momentami szablonowo i nieszablonowo. Postawiłem wszystko tak naprawdę na orkiestrę Dento i to był mój taki główny nurt ze świadomością tego, że pewnie zabraknie już w obsadzie całej tej historii smyczkowej, ale też stworzyłem sobie własnego mistrza. Tak to wymyśliłem, że absolutnie tym mistrzem są skrzydła skrzypce i one tutaj, mimo tego, że są jedyne jako instrument smyczkowy, to taką rolę powinny, przynajmniej dla mnie, pełnią, a mam nadzieję, że powinno to być czytelne i słyszalne dla widzów i słuchaczy.
Skąd się czerpie inspiracje, tworząc muzykę do kolejnych wielkich tytułów? No bo wcześniej Chłopi, Lalka, Mistrz i Małgorzata.
Przede wszystkim trzeba sobie zadać temat, który i powiedzieć sobie, że nie robię niczego, co już się zdarzyło. To jest niezwykle trudne, bo wydaje mi się, że w ogóle muzyka jest takim elementem już, mówiąc w ogóle o świecie, dosyć zamkniętym, tak jak wiele innych dziedzin sztuki. Więc staram się nie słuchać muzyki, staram się w ogóle muzyki takiej na co dzień, więc staram się przynajmniej mieć takie poczucie, że rzeczywiście zdarza się stworzyć coś zupełnie od nowa, coś innego. Trudno to oceniać, ale przychodzi to z jakąś niekiedy łatwością, z niekiedy trudem, akurat jeśli przyznać się do tego publicznie, to przy Mistrzu było to dosyć łatwe i tak naprawdę mając o wiele więcej czasu niż zwykle, bo przeważnie ten czas opiera się w ramach pół roku na pisanie dzieła. Tutaj tego czasu było sporo więcej, bo wcześniej wiedzieliśmy, że będzie otwarcie Teatru Muzycznego w Kapitolu po remoncie z nową sceną, z nową widownią, z wieloma innymi atrybutami, więc tego czasu było więcej, ale napisało się to bardzo krótko, bo tak naprawdę 2 miesiące. Z radością wielką, zresztą wracam do tego, będąc też dyrygentem w tym spektaklu, mam takie poczucie, że czasami odnajduję, już gramy tych spektakli, zbliżamy się do setki na polskie możliwości polskich dzieł. To nie jest mało. Przyznam się, że sam się zaskakuję miejscami, które napisałem i też skłamałbym, gdybym powiedział, że się nimi nie wzruszę.
Dziwisz? Mistrz, Mistrzu i Małgorzacie.
W finale tej sztuki Joshua Hanokri mówi, że mistrz nie zasługuje na światłość, ale zasługuje na spokój. Jest to bardzo ciekawa dla mnie postać, artysta, pisarz. Człowiek nie idealny, ale intrygujący. To, co się zdarza między nim a Małgorzatą, czyli to spotkanie na patriarszych prudach, kiedy się zakochują w sobie natychmiast, jak od ciosu nożem, jak mówi Bułhakow, świadczy o tym, biorąc jeszcze pod uwagę, że Małgorzata ma męża. Jedno spojrzenie bliża ich do siebie i zakochują się natychmiast. To od razu sugeruje, że zarówno ona, jak i on musieli mieć coś szczególnego w sobie, co ich natychmiast u sobie przyciągnęło. Trudne zadanie aktorskie dla mnie tutaj postawił reżyser. Mianowicie mistrz w tej inscenizacji pojawia się raptem 3 razy. Na scenie, w tym w dużej scenie z Iwanem Bezdomnym, w czasie której opowiada w długim muzycznym monologu historię miłości jego i Małgorzaty. A więc nie mam czasu, żeby tą postać budować klasycznie. Trzeba tutaj działać dużo nastrojem, głosem, intensywnością, żeby widzowie uwierzyli w to, że taka miłość była możliwa, no i że ktoś taki jak on mógł Małgorzatę do tego stopnia zafascynować i zainteresować. Trudne zadanie, ale jednocześnie wyzwanie dla mnie jako dla aktora. No ja oprócz tego jeszcze jestem autorem tekstów piosenek do tego przedstawienia. Współpracuję z Wojtkiem Kościelniakiem już od bardzo dawna. Zrobiliśmy 13 spektakli razem. Znaczy ja pisałem do 13 jego spektakli teksty lub tłumaczenia. I to też jest przygoda duża dla mnie. Także jestem tutaj jakby w podwójnej roli występuję, co daje mi jakby podwójną satysfakcję.
Jaki to jest Mistrz i Małgorzata dla pana? Bo to jest powieść bardzo kochana przez tych, którzy lubią Bułhakowa i lubią tego typu twórczość. Bardzo chętnie reżyserzy biorą się za Mistrza i Małgorzatę. Nie wszystkim to tak świetnie wychodzi.
To jest pierwszy Mistrz i Małgorzata w Teatrze Muzycznym w ogóle potraktowany jako musical. Ja jestem wielkim fanem tej adaptacji, którą zrobił Wojtek Kościelniak, co jest oczywiście bardzo trudne. Tak rozległą, wielowątkową powieść przełożyć na... No i tak nie krótki spektakl, bo ten nasz spektakl trwa 3,5 godziny, ale siłą rzeczy trzeba się zdecydować, na coś postawić mocniejsze akcenty. Wojtek zrezygnował z tej całej warstwy politycznej, gdzieś tam skupiając się na temacie artysty, jego gdzieś tam problemów, temacie jego niezrozumienia w świecie, gdzieś tam tej wrażliwości, miłości, która jakoś musi sobie znaleźć swoje miejsce, a jest jej bardzo trudno w tym zakłamanym i w świecie jednak zarządzanym przez szatana. Wojtek dodał postać Jeleny Bułhakowej, którą gra Justyna Szafran. To jest pewnego rodzaju narratorka i jeszcze nam to daje dodatkową sferę, dodatkową taką warstwę narracyjną dotyczącą samego Bułhakowa, który jest coraz bardziej chory, w końcu umiera. Ta cała historia równolegle dzieje się w przedstawieniu właśnie w tekstach, które mówi Jelena, czyli Justyna Szafran.
Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, pan Krzysztof Pastor, całkiem nieźle się wpasowujecie w naszą scenę, która jest jednak mimo wszystko mniejsza od waszej sceny.
Ale ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię scenę operynową, dlatego że jest dosyć blisko publiczności i to jest taka unikalna okazja, żeby mieć bliższy kontakt z tancerzami. W Warszawie scena jest bardzo wygodna, bardzo nowoczesna, bardzo duża, znakomita, ale te odległości są nieco większe i czasami do baletów, w których wymaga się dużo gry aktorskiej, mam wrażenie, że moglibyśmy my jako widzowie być nieco bliżej artystów.
Jeśli chodzi o balety, które wymagają dużo gry aktorskiej, to myślę sobie, że Poskromienie złośnicy według Szekspira jest takim baletem, który wymaga od tancerzy nie tylko kunsztu, ale baletowego, ale również aktorstwa.
No oczywiście tak. Zresztą wszystkie balety Johna Crankey, tak się ładnie mówi w polsku, Johna Crankeyego, były bardzo dobrze wyreżyserowane, on był znakomicie oddawał charakter postaci, więc ta gra aktorska jest bardzo precyzyjna i właściwie tancerze są prowadzeni tak jak aktorzy w teatrze. Zresztą muszę powiedzieć, że zakończyliśmy w Warszawie teraz festiwal szekspirowski, czyli wszystkie balety były oparte na tekstach Szekspira i wszystkie te balety wymagają znakomitej gry aktorskiej, interpretacji i tak dalej, więc na pewno ta gra aktorska jest i w Poskromieniu złośnicy i w wszystkich baletach, które opowiadają tę treść, a nie są baletami typu romantycznego, nie są bajką, chociaż tam też interpretacja jest bardzo ważna, no ale tutaj rzeczywiście wymaga się takiej gry aktorskiej, nie jak, co ja często lubię mówić, nie jak w kinie niemym, tylko takiej rzeczywistej, prawdziwej, soczystej. Tam, gdzie wystawiane są komedie, w przypadku komedii to musi być zabawne, musi być nieco przerysowane. W przypadku innych sztuk, dramatów to musi być jakoś wycieniowane, troszeczkę tak zrobione z taką klasą aktorską właśnie.
Ten balet miał swoją prapremierę 47 lat temu, a pan twierdzi, że on jest cały czas nakreślony takim dość współczesnym językiem. Ma wiele w sobie współczesności.
Rzeczywiście to jest balet, który powstał w 1969 roku. Widać, że wielu współczesnych choreografów, takich jak na przykład John Neumeier, który był w jakimś sensie uczniem Johna Crankeyego, na pewno oni byli pod wpływem tego wielkiego choreografa. Przede wszystkim w duetach widać jakieś takie niekonwencjonalne rozwiązania, ale również muszę powiedzieć, na przykład akurat w Poskromieniu złośnicy jest taka scena, gdzie padekat, my to nazywamy w języku baletowym, czyli taniec na czworo tancerzy. Widać, że te rozwiązania są bardzo takie współczesne. Ja widuję często we współczesnych choreografiach rzeczy, które są zrobione w podobny sposób i które uważane są za odkrywcze, a tutaj jak się okazuje od 1960, znaczy już wcześniej, John Crankey po prostu był znakomitym choreografem z wizją i z jakimś takim spojrzeniem do przodu.
Na czym polega wkład twórców premier tutaj naszych współczesnych i tej również, kiedy w balecie choreografia jest postawiona, wszystko jest jakby już obmyślone i trzeba trochę się trzymać tego, to nie można dzisiaj zrobić kompletnie czegoś innego.
Ja bym nie nazwał tych osób twórcami, tylko raczej odtwórcami, ludźmi, których zadaniem jest właściwie pieczołowite odtworzenie tej choreografii, nie tylko choreografii, bo nawet gry aktorskie, pozostawiając jakiś tam margines dla osobowości samych artystów, bo rzeczywiście balet żyje życiem tancerzy i to sprawia, że balet jest wiecznie żywy, jednak mimo wszystko, bo dyskusje się toczą, czy umiera, czy nie umiera, jest żywy i ma się zupełnie dobrze. W każdym razie oni, ci realizatorzy, czyli te osoby, które przekazują, a była to w tym wypadku pani Jane Byrne i Filip Bankiewicz, pierwszy solista w Stuttgarcie, już nie tańczący, ale ktoś, kto mógł się bardzo dobrze komunikować z naszymi tancerzami. Oni bardzo to pieczołowicie odtwarzali, nawet jeżeli chodzi o reakcje aktorskie właśnie i choreografię, czyli wszystkie kroki, które są wykonywane zdecydowanie, bardzo precyzyjnie, bez odstępstw. Po prostu chodzi o to, żeby jakość tego nie znikała, tylko żeby to jednak starać się utrzymać na tym poziomie, jak to było zrobione w czasie premiery, powiedzmy.
Hello, my name is Mai Kageyama.
Tańczę rolę Katarzyny, złośnicy. Ona szczypie ludzi, uderza, kopie, tarza się po ziemi, tak więc przez połowę spektaklu jest naprawdę czarownicą.
Half of the ballet she's really bitch to everyone, so no one wants to marry her.
Nikt nie chce jej poślubić, ale ja myślę, że ona jest czysta i uczciwa. Na końcu okazuje się być naprawdę uczciwą kobietą, ufającą jednemu mężczyźnie, a jest nim Petruccio. On się z nią ożeni. Katarzyna uspokoi się i będzie taka, jak należy. Ta historia dobrze się kończy, tak więc na ten balet mogą przychodzić całe rodziny. To dobra komedia. Tańczenie tej roli to zabawa i przyjemność, ale to było dla mnie także duże wyzwanie. Zwykle w historiach baśniowych mamy księżniczki i książęta, ale to nie jest taka historia. To świetna komedia, tak więc ta rola to był dla mnie duży krok do przodu w mojej karierze.
Nazywam się Maksym Wojciul, jestem pierwszym solistą Polskiego Baletu Narodowego i wykonuję rolę Petruccio w balecie Poskromienie złośnicy.
Czy to jest duże wyzwanie zabierać się za balet, który powstał jednak 47 lat temu?
Wyzwanie jak każdy, zabieramy się za starsze balety z repertuaru klasycznego, które mają i po 100 lat. Także ja bym powiedział, że to nie jest wyzwanie, tylko to jest przyjemność, ponieważ John Cranko jest jednym z najwybitniejszych choreografów XX wieku i tańczyć jego spektakl, zwłaszcza, że jest bardzo fajny i przyjemnie jego się tańczy, to jest raczej przyjemność niż wyzwanie.
Bardzo przyjemnie się tańczy, jest dla widza też to dobra historia. Jak wy to traktujecie? Czy wy też się bawicie jako tancerze tym, co robicie? Czy skupiacie się tak bardzo na swojej pracy?
Teraz już w tej chwili już się bawimy. Na początku przygotowaniach wiadomo, że było duże skupienie, ponieważ to jest naprawdę bardzo ciężki spektakl dla artystów, ale teraz, kiedy już powiem tak, że cała technika jest opanowana, to ten spektakl daje duże, duże pole do popisu w aktorskim kierunku i teraz naprawdę to jest zabawa i to już będzie nasz z kolei któryś spektakl, także widz w Bydgoszczy na pewno zobaczy tą lepszą stronę baletu i lepszą stronę wykonania tego spektaklu, ponieważ wszyscy i zespół, i soliści już po prostu próbują bawić się, znajdywać jakieś nowe rzeczy, nowe takie gagi, że tak powiem. Także myślę, że widz będzie bardzo zadowolony.
W którym momencie to się już wykonuje automatycznie i się łączy grę aktorską z techniką baletową?
Od początku trzeba. Kiedy spektakl wchodzi na scenę, od premiery musisz wypełnić tą rolę aktorską, ponieważ inaczej to będzie zwykła gimnastyka, a to jest sztuka, prawda? Także od samego początku trzeba stworzyć tą rolę, bo bez tej roli to będzie po prostu, nie będzie takiego odbioru i to nie będzie ten spektakl.
Czy chciałby pan mieć taką żonę jak Katarzyna i czy wytrzymałby pan tyle czasu, żeby ją ułożyć, delikatnie mówiąc?
No, jak na końcu się okazuje, ona po tym wychowaniu przez Petruccio okazuje się najbardziej oddanej, spolegliwej niż tamte pozostałe, więc chyba wolałbym w takim kierunku iść niż na odwrót, kiedy wydaje się, że jest bardzo miła, sympatyczna, poślubisz ją, a później wychodzą rogi. Także chyba lepiej od razu wiedzieć, co bierzesz i dopasować się do siebie, dotrzeć się, niż żeby wyszło coś w trakcie.
Zamorskie zaloty Jeana Philippa Rameau to opera balet. Premiera tego dzieła odbyła się na 23. Bydgoskim Festiwalu Operowym. To międzynarodowa produkcja, którą reżyserowała Natalia Kozłowska, scenografię przygotowała Olga Warabida, choreografowie to Leszek Rębowski, Beata Wrzosek-Dopierała, Krystyna Frąckowiak i Mirosław Różalski. Kostiumy zaprojektowała Paulina Czernek. Usłyszeliśmy solistów, chór, a także orkiestrę Il Giardino d'Amore, której dyrektorem jest Stefan Plewniak. W tym przedstawieniu wystąpił również balet.
Dzień dobry, nazywam się Stefan Plewniak, jestem dyrektorem orkiestry Il Giardino d'Amore i chóru też i można powiedzieć inicjatorem całej właśnie opery.
Zamorskie zaloty to tytuł opery Jean-Philippe Rameau.
Rameau tak naprawdę to jest już późny barok, to jest tak naprawdę taka no już bardzo, bardzo późna, bardzo rozbudowana forma opero-baletu, także to jest już duże instrumentarium, prawda, mamy dużą orkiestrę, chór, balet, cały zespół jest bardzo liczny. I to jest ciekawe, bo to jest pierwszy opero-balet Rameau, pierwsza jego taka kompozycja duża. Właśnie z Rameau jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ on był przez pierwsze 50 lat swojego życia, tak naprawdę on był teoretykiem, także on nie komponował takich dzieł, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. Znaczy w ogóle miał szczęście, że był długowieczny, bo normalnie w tamtych czasach to do 50 dotrwać to już było niezły wyczyn, tak, bo wszyscy umierali tam w wieku 30-40 lat, prawda, były zarazy, różne trawiły ludzie. Natomiast on miał w sumie bardzo długie życie i przez pierwszy okres właśnie był teoretykiem, natomiast później zaczął, jak już można powiedzieć, nabrał wszystkich pomysłów i wszystkich rozwiązań harmonicznych i melodycznych, zaczął komponować, no i z wielkim rozmachem, prawda, bo te jego dzieła mają niezwykłą różnorodność koloru i orkiestry, i chóru, i gatunków też, bo tam jest bardzo dużo i tańców, i różnych arii, i różnych fantastycznych chórów, także to bogactwo jest tutaj, no, fascynujące tak naprawdę.
Mamy to, tak jak pan powiedział, orkiestrę i chór w orkiestrze. Specjalne instrumenty, które odzwierciedlają tę muzykę tamtego czasu i jej charakter.
Tak, te instrumenty są bardzo specyficzne. Oczywiście całe instrumentarium dla muzyki barokowej, my gramy na instrumentach z epoki, czy na kopiach tych instrumentów, także poczynając oczywiście od klawesynu, który tutaj rolę pełni taką kluczową, bo gra we wszystkich recytatywach oraz ariach, daje całą harmonię i taką rolę, gdzie akompaniuje śpiewaką, prawda, przez cały czas opery. I potem mamy tak skrzypce. Skrzypce mamy też barokowe, czyli gramy na jelitowych strunach, tak. Te skrzypce są rzeczywiście tak, jak to było rzeczywiście w XVII wieku. Altówki, wiolonczele tak samo, kontrabas. Potem mamy z instrumentów innych, mamy ciekawe teorby, czyli to są instrumenty, które zostały stworzone specjalnie dla realizacji właśnie continuo w operze. Także to są takie, jest rodzaj lutni, które ma dodatkowo struny basowe. Także jest, ma ogromny gryf, dwumetrowy, czasem więcej niż 2 metry gryf ma, prawda, z tymi strunami basowymi. No i też ma właśnie taką rolę podobną jak powiedzmy w muzyce jazzowej, że gra całą linię basową w operze, akompaniując też muzyką. Także to są ciekawe instrumenty. Dlatego mamy miset, to są rodzaje takich francuskich dudów. No i co? I całe instrumentarium perkusyjne. Tutaj są całe przeszkadzajki, prawda, od tamburynków do wszystkich tańców, poprzez kotły, poprzez do burz różnych i trzęsień ziemi. Jest też maszyna wiatrowa, która będzie tutaj szumiała, odzwierciedlała wiatr. Blachy różne, które będą grzmoty odzwierciedlały. Także będzie ta muzyka właśnie ma taki niezwykły kolor, bo jest pełna takich niespodzianek, można powiedzieć. Także myślę, że to dla publiczności, która z taką muzyką jeszcze właśnie baroku francuskiego typowo nie spotyka się zbyt często, będzie to coś jakaś taka fascynująca przygoda. Mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to coś takiego niezwykłego. Plus oczywiście no, mamy balet, prawda, więc oprócz chóru mamy jeszcze coś niezwykłego dla oka, że to jest właśnie ten gatunek, który łączy jakby wszystkie te sztuki ze sobą, prawda. Mamy orkiestrę, chór, ale jeszcze balet, ten ruch sceniczny, który tutaj odzwierciedla wszystkie o to, co jest w muzyce, czyli wszystkie te tańce, które są obecne w muzyce, w operze, były przeżywane takimi antraktami właśnie baletowymi, czyli balet wchodzi i odzwierciedla tą scenę i te emocje, które są śpiewane poprzez ruch sceniczny, więc to jest pełnia, można powiedzieć, sztuk pewna apoteoza.
Czyli balet najpierw pokazuje, o co będzie chodzić w kolejnej scenie i wtedy śpiewacy wychodzą i chór i śpiewają.
Albo jest to właśnie tak, że oni dopełniają niektóre fragmenty, także jeżeli jest na przykład aria miłosna, to jest jakiś na przykład tercet, który tańczy i odzwierciedla właśnie to, że są na przykład dwóch kochanków, którzy walczą o ukochaną, prawda? Albo też jest chór, który śpiewa o tym, że są wojownicy i ten balet odzwierciedla tych wojowników, prawda? Są jego, ich ukochane, które starają się powstrzymać ich, żeby oni nie szli na wojnę, ale oni i tak muszą, wyzywani głosem Boga wojny, Bellone, idą za nim i idą na wojnę walczyć z miłością. Także tutaj jest dużo też właśnie takiej, w historii samej jest dużo symboliki takiej mitologicznej, można powiedzieć, bardzo też ciekawej, czasem sielankowej. Coś, co znamy tak naprawdę gdzieś z opowieści, z różnych nawet szkolnych jeszcze mitów, to jest tu przekształcone w inną symbolikę i też można to ciekawie odczytywać w sumie w aktualnym wymiarze, prawda, bo ta tematyka miłości, wojny, sporów, walki o istnienie w świecie, czy miłość jest ważniejsza, czy wojna, czy ci bogowie, którzy cały czas ze sobą rywalizują, są cały czas w tym obecnym świecie polityki aktualni, więc ta opera tym bardziej myślę, że jest bardzo aktualna i dlatego bardzo barwna.
polskie tłumaczenie Zamorskie zaloty. Nie wiem, czy tak dokładnie oddaje całość tego gatunku.
No rzeczywiście ten tytuł francuski Les Indes Galantes niezbyt dobrze poddaje się tłumaczeniu na język polski.
Natalia Kozłowska, reżyser spektaklu.
Bo trzeba by tutaj wytłumaczyć cały kontekst historyczny, kulturowy, w którym ta opera powstała. Kiedyś te Indie, które są w tytule francuskim, to były wszystkie egzotyczne kraje, o których ludzie baroku sobie wyobrażali różne rzeczy i niekoniecznie miało to wiele wspólnego z rzeczywistością. Ale gdyby próbować dosłownie przetłumaczyć ten tytuł, to wyszłoby Eleganckie Indie, więc troszkę co innego, ale ten tytuł Zamorskie zaloty stara się nawiązać do fabuły, do tego, że dzieje się akcja za siedmioma morzami, za siedmioma górami i rzecz dotyczy miłości.
Z gatunkiem takim jak opero-balet mamy po raz pierwszy tutaj na Bydgoskim Festiwalu do czynienia. Czym to się je? Czym to się różni od opery, czy też od baletu?
To jest w ogóle bardzo charakterystyczny gatunek muzyki francuskiej. Rameau jest jednym z najsłynniejszych kompozytorów tego gatunku i my tutaj w Polsce rzadko mamy okazję coś takiego zobaczyć, a jeszcze rzadziej reżyserować czy brać udział w czymś takim. No to jest ogromne przedsięwzięcie, bo mamy i solistów, i orkiestrę, chór, no i jeszcze właśnie balet. I ten balet oczywiście, wiadomo, w każdej operze prawie są sceny baletowe, ale nie są aż tak ważne jak w operobaletach, gdzie narracja i cała struktura utworu to jest równomiernie jakby rozłożone siły pomiędzy utwory taneczne, stricte taneczne, a utwory, które są solistycznymi utworami, wokalnymi utworami. No a tutaj właśnie w operobaletach Rameau, ja reżyserowałam jesienią w Warszawie jeszcze Pigmaliona i to jest dokładnie ta sama sytuacja. Zdarza się czasami, że przez bardzo długi czas nie ma w ogóle żadnych wokalnych numerów. Tutaj akurat w tym operobalecie jest taki miks. Wbiega balet, później soliści, balet zbiega, soliści z baletem, raz są razem na scenie, raz sam balet, raz sami soliści. Jak w kalejdoskopie się to wszystko zmienia. No, jesteśmy w egzotycznych krajach i wszystko musi być bardzo różnorodne.
Właśnie, bo to jest kilka krajów. Początkowo ten tytuł był dwuaktowy, rozrósł się do czterech aktów i też przybyło krajów, tak?
Tak. Pierwotnie Rameau skomponował trzyaktową operę, prolog i dwa akty. Prolog można założyć, że dzieje się, nie do końca jest określone miejsce i czas, gdzie to się dzieje. Pojawiają się trzy bóstwa inspirowane starożytną Grecją. To się dzieje w Europie, ogólnie rzecz biorąc. Cztery narody biorą udział w tym pierwszym akcie. Co ciekawe, jednym z narodów są Polacy. Co jest bardzo ciekawe i co możemy usłyszeć w jednym z utworów baletowych, jest to polonez.
A skąd właśnie ten pomysł, żeby jednym z narodów byli Polacy?
Prawdopodobnie ja przypuszczam, że forma muzyczna poloneza była intrygująca i ciekawa dla kompozytora i chciał umieścić poloneza w swojej kompozycji. Tak ja bym zgadywała, chociaż nigdzie na ten temat nie słyszałam żadnego potwierdzenia. Później wędrujemy do Turcji, do Imperium Osmańskiego. Następnie przenosimy się do kraju Inków, do Peru. Następnie był jeszcze akt Kwiaty, który dzieje się bardziej w stronę Indii. Też nie do końca jest to jakby sprecyzowane, to jest jakieś bardziej pogranicze Persji, Indii. I tego aktu nie mamy, bo to jest jeden z tych dopisanych aktów. I gdyby wykonywać wszystkie pięć części, to widzowie by po nocy wracali do domu, więc myśmy zdecydowali, że jednego z tych aktów właśnie nie wykonamy. Za to zdecydowaliśmy się, że wykonamy drugi z tych dopisanych aktów, Dzicy Ameryki Północnej, który jest najbardziej znanym aktem. I taniec Fajki Pokoju to jest przebój muzyki poważnej i nie można sobie wyobrazić tej opery bez tego utworu, bez tej części.
Ten czas zleci znakomicie i będzie to bardzo świetna rozrywka dla każdego słuchacza i dla każdego widza.
Nazywam się Xin Lili, jestem dyrektorem baletu z Szanghaju.
Balet
z Szanghaju założył na podstawie szkoły baletu w Szanghaju. Balet z Szanghaju założony zostało w 1979 roku. Miasto Szanghaj to miasto otwarte, kulturalne i międzynarodowe. Balet z Szanghaju nie tylko przedstawił publiczności opowieści międzynarodowe, też są opowieści chińskie znane. Oczywiście jeszcze balet klasyczny. Bardzo się cieszę, że na festiwalu operowym w Bydgoszczy możemy wystąpić balet z Szanghaju z takim znakomitym opowieścią Jin Ai. W Chinach w latach 60. ta opowieść angielska w Chinach jako podręcznik dla wszystkich uczniów, więc prawie wszyscy to znają, więc chcieli to stworzyć jako palet, więc to zrobiliśmy w roku 2013. Główna bohaterka, czyli Jane, tak braknie wolności, odwaga i godności. To jest tak jak w Szanghaju, kobiety pragnie. Co jest w tej opowieści? To tak jak kobiety z Szanghaju z roku 2000 wcześniej. Co kobiety pragną? Nazywam się Wu Husheng, jestem głównym solistą baletu z Szanghaju. Przedstawienie Jin Ai jest baletem współczesnym, nie tylko w Polsce i w Chinach, też po całym świecie jeździmy z tym spektaklem. Było dużo sukcesów. Mam nadzieję, że dzisiejsze przedstawienie również kończy się sukcesem. Nazywam się Fei Xiaofeng, jestem solistką baletu z Szanghaju. Moja rola to żona Rochesta. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić na scenie Bydgoszczy.
J.I.
to bardzo znana opowieść na całym świecie, nie tylko w Chinach i w Polsce. Chcieliśmy przedstawić publiczności ten balet nie klasyczny, tylko współczesny. Trochę inny niż wcześniej, co było. Więc mam nadzieję, że publiczności z Bydgoszczy przyjmuje ten balet ze strony Chin.
To była relacja z 23. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Na 24. zapraszamy Państwa za tydzień. Będą studia festiwalowe, będziemy pojawiać się częściej, zdawać Państwu relacje z tego, co dzieje się w Operze Nowa, a tam nie tylko Bydgoski Festiwal Operowy.
No właśnie, bo bardzo aktywnie rozwija się Operowe Forum Młodych i w tym roku też tych przedstawień będzie wiele. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy też przygotowuje swój wkład w ten festiwal, czyli dwa spektakle.
A Operowe Forum Młodych już jest imprezą międzynarodową. Tak. To warto podkreślić. Tak więc żegnamy się hitem prawdziwym operowym i zapraszamy Państwa za tydzień. Tak.